Słuchaliśmy dzisiaj reportażu Małgorzaty Frymus. To reportaż, który jest historią jednego człowieka, ale też historią szczecińskiego prawobrzeża, a dokładnie Dąbia. I my dzisiaj zostajemy na prawobrzeżu, ale nie będziemy rozmawiać o Dąbiu, ale o Wielgowie. O Wielgowie, o którym mówimy chyba jednak za rzadko. Użyję tutaj takiego słowa. Razem ze mną w studiu Katarzyna Szymańska, znana szczecinianom jako autorka książek pod nazwiskiem Katarzyna Marciszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Zanim pojawiły się pani książki, o których całkiem niedawno mówiliśmy w Radiu Szczecin, to była praca naukowa, myślę, że jeszcze będzie, praca, która dotyczyła właśnie wspomnianego już wcześniej Wielgowa. Dlaczego Wielgowo?
Pracę magisterską pisałam u profesora Jana Marii Piskorskiego, który miał taki pomysł na te prace magisterskie, żeby studenci pisali o miejscowościach, z których pochodzą, w których się wychowali, ponieważ w jakiś sposób młody człowiek pozna swoje korzenie i też taką pracę, którą pisze się o swojej miejscowości, pisze się całkiem inaczej niż o jakichś abstrakcyjnych sprawach gdzieś na końcu świata. Bo może dodam, że ja akurat studiowałam stosunki międzynarodowe i dużo moich kolegów pisało pracę na przykład o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Natomiast profesor Piskorski uważał, że ten międzynarodowy kontekst można również zobaczyć we wsi czy miejscowości zachodniopomorskiej, zwłaszcza w tych latach 39-49, gdzie tak naprawdę doszło do całkowitej wymiany ludności, ale też trzeba powiedzieć, że przez te 10 lat ta ludność obok siebie mieszkała. Relacje były bardzo trudne. Mówię tutaj na przykład o niemieckich mieszkańcach, jak i polskich robotnikach przymusowych, czy później żołnierzach radzieckich, więc to były bardzo trudne relacje, ale ta wielka polityka międzynarodowa tak naprawdę zawitała do każdej wsi, miejscowości Pomorza Zachodniego i pisząc właśnie o tej miejscowości, z której student się wywodził, zyskało się po prostu takie większe jakby zaangażowanie emocjonalne i muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się pisało tą pracę, dlatego że poznawałam historię miejsca, w którym się wychowałam.
To jest miejsce, którym pani nasiąkała przez całe swoje życie i myślę, że to miało znaczenie. Profesor Jan Maria Piskorski często mówi o tożsamości Szczecina i to ona jest tutaj dla nas kluczowa, ciągle jej szukamy, zastanawiamy się, czym jest. Pewnie to też z tego powodu namawia studentów do pisania prac o miejscu, w którym się wychowali, szczególnie wtedy, kiedy pochodzą z Pomorza. Wielgowo to jest taka miejscowość, która jednocześnie jest wsią, ale też jest częścią miasta. Wtedy, kiedy zaczynała pani zbierać materiały do tej pracy i śledziła pani historię tej miejscowości, to zaczynała pani od takiego jeszcze momentu, w którym Wielgowo było właściwie zupełnie wsią, czy już w tym momencie było taką częścią Szczecina?
To znaczy moje pierwsze spotkanie z historią Wielgowa to było dzięki mojemu dziadkowi, który przyjechał do Wielgowa razem z rodzicami w 1946 roku. Miał wtedy 9 lat, więc sporo pamiętał z tamtego okresu i on mi właśnie opowiadał, jak wyglądały te pierwsze lata. Dla mnie to, dla dziecka wówczas było fascynujące, bo dziadek opowiadał na przykład z perspektywy dziecka, tak, nowe miejsce, skarby również, bo nie oszukujmy się, wielu Niemców jak uciekało z tych terenów, czy ewakuowało się, nie byli w stanie wywieźć wszystkiego ze sobą i często ukrywali na przykład w budynkach gospodarczych, zakopywali jakieś kosztowności i to...
I to była prawda, nie legendy.
Tak, i to była prawda, nie legendy i w pamięci takiego małego chłopca to było jakby poszukiwanie skarbów i to w jakiś sposób pokazało mi, że ta historia Wielgowa jest bardzo interesująca, więc coś tam wiedziałam jeszcze, zanim pisałam pracę magisterską, ale potem w trakcie pisania tej pracy magisterskiej odkrywałam coraz ciekawsze rzeczy i aż po prostu przecierałam oczy ze zdumienia, co tutaj się działo, nie tylko zaraz po wojnie, ale na przykład w czasie wojny, czy nawet przed, chociaż też muszę powiedzieć, że mało jest materiałów dotyczących historii Wielgowa przed 1945 rokiem.
Kiedy właściwie Wielgowo staje się częścią Szczecina?
Wielgowo staje się częścią Szczecina, można powiedzieć, dwukrotnie. wojnie. Najpierw w 1939 roku, kiedy zdecydowano o utworzeniu Wielkiego Szczecina, gdzie co ciekawe na przykład częścią Wielkiego Szczecina były również Police. I w tym czasie
Kołbaskowo.
Właśnie, tak, dokładnie, które dzisiaj nie są częścią Szczecina. Wielgowo też zostało właśnie, bodajże to była połowa października 1939 roku, kiedy właśnie przyłączono Wielgowo do Szczecina. Potem po wojnie Szczecin, Wielgowo straciło status dzielnicy Szczecina i wróciło po prostu do statusu wsi. Najpierw była to wieś w powiecie gryfińskim, potem w powiecie nowogardzkim i w połowie lat 50. zdecydowano jednak o tym, żeby Wielgowo było częścią Szczecina.
To jest miejsce, do którego przyjechali ludzie skąd?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że jest pewien mit. Myślę, że może osoby, które interesują się historią Szczecina, wiedzą o tym, że większość osób, które przyjechały do Szczecina, to nie byli ludzie z Kresów czy z dawnych terenów wschodniej Polski, tylko byli to mieszkańcy Polski centralnej, Wielkopolski i tak dalej. Natomiast Wielgowo było wyjątkiem. Tutaj zdecydowana większość mieszkańców, nowych mieszkańców Wielgowa przyjechała z okolic Lwowa. Chodzi tu głównie o dwie wówczas wsie, obecnie są to części Lwowa, Zubrza oraz Rzęsna. Tam również część ludzi przyjechało też z mniejszych wsi koło Zubrzy, między innymi z Pasiek Zubrzyckich. Natomiast no, zdecydowana większość przyjechała z tych dwóch wsi. Była oczywiście też pewna grupa ludzi, która przyjechała z centralnej Polski, czy byli na przykład robotnicy przymusowi, którzy zdecydowali się jednak osiąść, nie wracać w swoje dawne rejony, czy kolejarze, którzy zasiedlili właśnie dworzec w Zdunowie. Więc to nie jest tak, że tylko ludzie z okolic Lwowa tutaj przyjechali. Natomiast
była to większość.
Tak, większość. Porównując właśnie sytuację w Szczecinie, no to jednak tym Wielgowo się może wyróżniać.
To znaczy, że ci ludzie się znali, zanim tu przyjechali.
Tak, znali się.
To samych swoich można by było nakręcić w Wielgowie?
Myślę, że tak, natomiast sami swoi to trochę bajka, to znaczy pokazuje...
Wszyscy wiemy, ale lubimy
tak,
oglądać.
Tak, ja też bardzo lubię ten film. Natomiast były tam konflikty. Były tam konflikty głównie właśnie między mieszkańcami jednej wsi Zubrza, drugiej wsi Rzęsna. Te wsie nie leżały koło siebie. Rzęsna znajdowała się bardziej na północy Lwowa, a Zubrza na południu. I po prostu jak ci ludzie się spotkali w Wielgowie, no to często dochodziło do bójek między nimi. Na przykład chłopak z Zubrzy nie mógł chodzić z dziewczyną z Rzęsnej, albo no, miał z tego tytułu duże problemy i na odwrót. Tak więc no, te pierwsze lata nie były łatwe.
Jak sobie poradzili w tym wszystkim pani dziadkowie?
To znaczy, jeżeli chodzi...
Dziadek był małym chłopcem.
Tak, był małym chłopcem. Przyjechała też jego siostra. Oni pochodzili akurat z Zubrzy. Najpierw jest taka historia rodzinna, wspominana do dzisiaj z lekkim rozbawieniem, ale też tak naprawdę to nie jest do końca zabawne. To znaczy moi pradziadkowie początkowo zajęli jeden z ładniejszych domów przy ulicy Bałtyckiej, zaczęli porządkować obejście i w pewnym momencie do pradziadka przybiegła prababcia i powiedziała, że nie możemy tutaj mieszkać, musimy się natychmiast wyprowadzić. No a pradziadek się pyta, no ale dlaczego? No bo ja tam za stodołą znalazłam kopiec z niewybuchów i ja się boję, że Kazio tam pójdzie, zacznie rozbrajać i stanie się tragedia. No mój dziadek był żywym srebrem, więc to było bardzo możliwe, że tak się stanie. I po prostu zdecydowali się przenieść i zająć inny dom, o wiele mniejszy i nie tak ładny jak ten początkowo. Natomiast no jakby ten instynkt macierzyński mojej prababci wygrał z jakimś tam, powiedzmy, z rządzą posiadania najładniejszego domu w Wielgowie, więc do dzisiaj wspominamy tą historię, no ale niestety były tragedie w Wielgowie w tych pierwszych latach po wojnie, że dzieci ginęły podczas zabawy z niewybuchami.
Możliwe, że tą swoją decyzją i brakiem pazerności, bo chyba tak to trzeba określić, pani prababcia uratowała dziadkowi życie, bo nie wiadomo nigdy, czy takie dziecko jednak w trudniejsze miejsce by się gdzieś tam nie przedostało i nie stałaby się tragedia. To były te pierwsze lata. Dzisiaj coś zostało jeszcze z tych relacji, z tych historii. Wielgowo jest takim miejscem, do którego coraz częściej wprowadzają się ludzie z centrum Szczecina, szukają tam działek pod zabudowę w różnych częściach tej miejscowości. Czy dzisiaj jeszcze coś zostało z tego klimatu, który udało się wtedy tym pierwszym mieszkańcom stworzyć?
No na pewno zostało oczywiście, choćby patron szkoły podstawowej numer 13 w Wielgowie. Patronem szkoły są Orlęta Lwowskie. Dużo przodków mieszkańców Wielgowa uczestniczyło, po prostu było Orlętami Lwowskimi. Część dzieci, które walczyło o to, żeby Lwów został w Polsce, zginęła wtedy. I pamiętam, że był taki plebiscyt wtedy, jak wybierano patrona tej szkoły. No i tam bezdyskusyjnie wygrała propozycja Orląt Lwowskich. To jest właśnie pierwszy taki ślad, taki namacalny. Drugi to na pewno na terenie kościoła znajduje się obelisk z tabliczką, z nazwiskami mieszkańców, którzy zginęli w 1944 roku w Zubrzy. Zostali oni rozstrzelani przez, i tutaj są zdania podzielone, niektórzy mówią, że to byli po prostu przez niemieckie SS albo Gestapo, nie do końca wiadomo, ale po prostu zostali rozstrzelani, ponieważ tam w okolicach Zubrzy spotkali się żołnierze Armii Krajowej z przedstawicielami Gestapo. Jednego zastrzelili, a drugiemu udało się uciec. To było tuż przed akcją Burza. Później właśnie ten Niemiec, który zdołał uciec, powiadomił o wszystkim Gestapo, przyjechali i rozstrzelali 20 kilku mieszkańców. No była to tragedia. Po prostu przyszli i w jednej chwili kilka rodzin straciło najbliższych.
I ta tablica jest do dzisiaj. Czy te relacje, które były po wojnie, one wpływały na funkcjonowanie tego miejsca przez całe te lata powojenne?
Na pewno mieszkańcy właśnie Wielgowa, przynajmniej tak wynikało z rozmów, które przeprowadziłam ze starszymi mieszkańcami, byli bardzo nastawieni negatywnie do władz komunistycznych. Nie zgadzali się na przykład z polityką rolną, która była wprowadzona ze stosunkiem do kościoła. Byli to ludzie raczej religijni, chociaż proboszcz w zapiskach jednego z tych proboszczy pierwszych wielgowskich, nie chodzi mi o księdza Bryszkowskiego, tylko o kolejnego proboszcza, narzekał właśnie, że nie wszyscy chodzą do kościoła, że bodajże chodzi tylko połowa, tak więc też trzeba podchodzić z dystansem do tego, co ludzie mówią, no bo pamięć, wiadomo, może zawieść, nie każdy też chce mówić rzeczy, powiedzmy, niewygodne dla danej osoby. Ja w sumie tych wywiadów przeprowadziłam chyba około 10, między innymi z moim dziadkiem. W jakiś sposób nakreśliło mi to, jak to wyglądało właśnie w tych kilku latach, przynajmniej w pamięci ludzi, którzy wtedy zamieszkali w Wielgowie. Dostałam też kilka listów od niemieckich mieszkańców, którzy mieszkali właśnie w Wielgowie w czasie wojny i przed wojną. To były 3 osoby, też ich relacje były bardzo ciekawe, z tym, że musimy pamiętać, że to były dzieci w większości lub nastolatkowie, dlatego też, no niestety, czas robi swoje. Ja i tak te wywiady i te listy otrzymałam 20 lat temu, tak, bo pracę magisterską napisałam w 2008 roku, zaczęłam ją pisać w 2006-2007, więc to było prawie 20 lat temu, więc niestety część tych osób już odeszło.
To jeżeli już jesteśmy przy tych czasach niemieckich, to wróćmy do początku tej wsi. Ona jest dość ciekawa architektonicznie. Jak powstawała? Jakie były historie tych domów, które do dzisiaj możemy w Wielgowie oglądać?
Wielgowo można podzielić właściwie na dwie części. Pierwsza taka część, ta najstarsza, to jest ulica Bryczkowskiego. Przy tej ulicy możemy zaobserwować, zauważyć bardzo charakterystyczne domy z czerwonej cegły, długie dosyć. Nad oknami znajdują się takie trójkątne bądź półkoliste występy. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa architektonicznie, ale jest to bardzo charakterystyczne. Te domy z tego, co mi wiadomo, są objęte opieką konserwatora zabytków. Kiedyś ta ulica była brukowana, bardzo długo ten bruk, nie można było go ruszyć ze względu właśnie na tą opiekę konserwatora, ale koniec końców położono w końcu tam asfalt. Ta ulica jest ciekawa, bo są jakby dwie drogi, ta pierwsza główna i obok jest jeszcze taka pomocnicza. I w środku tej ulicy Bryczkowskiego istniał kościół i szkoła. One nie zachowały się do dnia dzisiejszego, zostały zniszczone w czasie wojny. I dzisiaj te domy się zachowały, nie wszystkie, ale się zachowały.
Czyli typowa ulicówka, tak, których bardzo dużo jest na Pomorzu Zachodnim. I to były, taka konstrukcja wsi.
Tak, dokładnie. I to były domy typowo gospodarskie, z dużymi piwnicami, tak, gdzie można było przechowywać płody rolne na przykład. Więc te domy jakby były najatrakcyjniejsze dla osób, które zasiedlały właśnie Wiergową, mimo że były daleko od dworca. A to było bardzo ważne, przynajmniej dla mieszkańców przybywających ze Lwowa, bo oni uważali, że przyjeżdżają do Wiergowa tylko na chwilę, więc brali domy jak najbliżej dworca, żeby zdążyć na pociąg.
I wrócić.
Dokładnie. Druga część Wiergowa to jest głównie ulica Bałtycka, która w czasie wojny nazywała się Adolf Hitlerstrasse. Jest to już bardziej taka willowa architektura. Tu już stawiali te domy mieszczanie, tak, którzy po prostu mieli swój drugi dom albo pierwszy, ponieważ trzeba powiedzieć, że Wiergowo przed wojną i w czasie wojny było miejscowością uzdrowiskową. Istniał tam dom zdrojowy, dwa hotele. Mieszkańcy centrum Szczecina chętnie przyjeżdżali tam, żeby odpocząć, poddychać świeżym powietrzem, spędzić miło czas.
Coś dzisiaj zostało z tego klimatu?
Tak, tak. To, co cały czas jakby mnie powoduje zauroczenie Wiergowem, to na pewno te lasy, które są z każdej strony Wiergowo tak naprawdę otaczają lasy. One niestety są coraz bardziej przetrzebione z powodu inwestycji różnorakich, jak powstanie strefy ekonomicznej, czy teraz będzie powstawała na przykład obwodnica Płoni. Tych lasów nie jest może tak dużo jak kiedyś, ale ciągle jest ich wiele. No i to tworzy klimat, tak? Dlatego Wiergowo cieszy się popularnością wśród ludzi, którzy szukają na przykład działki, żeby się tam wybudować, no bo jest ładne tak naprawdę.
Tutaj mówimy o sielskiej atmosferze, o czasie przedwojennym, kiedy mieszkańcy Szczecina przyjeżdżali do Wiergowa odpocząć, bo było tam po prostu ładniej, były też warunki do tego, żeby trochę zadbać o swoje zdrowie i to fizyczne i psychiczne, ale ten piękny sielski klimat został zmącony w czasie wojny. Pani tutaj już wspomniała o robotnikach przymusowych. Co w czasie wojny działo się w Wiergowie i okolicy?
Przede wszystkim w okolicach Wiergowa, między właściwie Płonią a Sławocieszem, bo też trzeba powiedzieć, że dzisiejsze osiedle składa się z trzech części, Wiergowo, Sławociesze i Zdunowo. I między Sławocieszem a Płonią znajdował się pałac Henningsholm. Ta część Szczecina jest nazywana Oleszną, tam się znajduje obecnie Miejski Ośrodek Socjoterapii dla Młodzieży. Tam kiedyś istniał bardzo duży pałac, w którym swoją siedzibę w czasie kampanii wrześniowej, czy też kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku stacjonowało dowództwo Luftwaffe. Między innymi tam przebywał feldmarszałek Kesselring i stamtąd podejmowano decyzje, dowodzono nalotami na Polskę, głównie na Warszawę. Więc no, jest tam kawał takiej historii, która dotyczy Polski i warto o tym wiedzieć. Pałac nie przetrwał, dlatego że on właściwie przetrwał wojnę, tylko że potem w tym pałacu swoją siedzibę miało z kolei dowództwo Wojska Radzieckiego i potem opuszczając ten pałac, oni ten pałac spalili, potem wiadomo, został on rozebrany, część poszło na tak zwaną Warszawę, część sobie po prostu mieszkańcy wzięli i sobie, żeby tam poprawić stan swoich gospodarstw, czy zbudować jakąś szopkę i tak dalej. Ten pałac nie przetrwał, a ma naprawdę też ciekawą historię, jest bardzo mało źródeł na ten temat. Były, wiadomo, obozy jenieckie, jeden kolejowy koło dworca, był też obóz, w którym przebywali jeńcy, którzy budowali autostradę zwaną Berlinką, która przebiegała trochę dalej w stronę Chociwla. Co jeszcze takiego, o czym warto powiedzieć? No potem jak były te naloty na Szczecin dywanowe, to też ewakuowano do Wielgowa część mieszkańców Szczecina i pobudowano dla nich baraki. No i przede wszystkim, choć Wielgowo zostało zdobyte łatwo przez wojska radzieckie razem z wojskami polskimi, to trzeba powiedzieć, że w tych lasach między Wielgowem a Dąbiem, czy Słowocieszem a Dąbiem, doszło do rzezi. Tam zginęło bardzo dużo ludzi. Różne są szacunki, od 20 do 40 tysięcy. Nie wiem, jak obecnie się szacuje tą liczbę tych żołnierzy, którzy tam polegli. Natomiast no, to było coś strasznego, tak? Z tego, co mi mieszkańcy opowiadali, to strach było wchodzić do tego lasu, bo niejednokrotnie spotykało się zwłoki niezakopane. To było coś strasznego, było też cmentarzysko koni na przykład w tym lesie. Więc ja zawsze, jak przejeżdżam przez ten las między Wielgowem a Dąbiem, to zawsze mam ciarki na plecach, mówiąc szczerze, i nie czuję się tam dobrze. Chociaż nie jestem jakąś zwolenniczką zjawisk tego typu, ale no nie czuję się tam fajnie, znając historię. No i mnóstwo tragedii, tak, bo z jednej strony część Niemców uciekła, część Niemców została, niektórzy zostali zamordowani. Polacy, którzy też doznawali dużo krzywd ze strony żołnierzy radzieckich, niewybuchy, które zabijały często dzieci. Naprawdę były ciężkie czasy, straszne czasy i dobrze, że to minęło.
Czy pani dzisiaj wróciłaby do tej swojej pracy magisterskiej? I jeśli tak, to o co by ją pani najchętniej uzupełniła?
Na pewno o ten okres przedwojenny i w czasie wojny, ale tutaj by na pewno trzeba było zdobyć więcej materiałów. W Niemczech poszukać może na przykład dotyczącego pałacu Heningsholm, co tam się właśnie dokładnie działo w czasie wojny. Myślę, że to by było interesujące. Na przykład wiemy, że niedawno się natknęłam na taką informację, że we wrześniu 1939 roku w Stargardzie był pociąg Hitlera Ameryka i stał przez kilka dni. Co robił w tym czasie Hitler, nie znalazłam żadnej informacji. Zastanawiam się, czy na przykład nie pojechał do Kluczewa, skąd startowały właśnie samoloty bombardujące Polskę, czy nie wybrał się może do Heningsholm, do pałacu Heningsholm. Jest to tylko oczywiście jakieś tam moje teorie, ale chętnie bym właśnie ten okres wrzesień 39, co tu się działo, zgłębiła. Natomiast no, myślę, że to nie jestem historykiem, tak? Więc myślę, że to jest dobry pomysł dla kogoś, kto na przykład chciałby zrobić doktorat, tak? A nie ma pomysłu z historii. Może warto opisać, co się działo właśnie w Szczecinie w czasie wojny.
Może nie trzeba szukać dalej, a można opisać coś, co jest bardzo blisko. Pani dostała kilka listów od dawnych, od niemieckich mieszkańców. Tak. O czym pisali?
Na przykład pani Margaretę napisała, bo ona była najstarsza z nich wszystkich, chyba była wtedy panienką. Pisała, że na przykład młode dziewczyny, Niemki, miały zakaz w ogóle patrzenia nawet w stronę robotników, polskich robotników przymusowych, ze względu na to, że jakiekolwiek podejrzenie na przykład o jakąś sympatię pomiędzy młodą dziewczyną niemiecką a młodym chłopakiem z Polski mogło się skończyć tragicznie dla obojga. Podejrzewam, że bardziej tragicznie dla polskiego robotnika przemysłowego. Najprawdopodobniej dziewczyna by trafiła tylko w cudzysłowiu do więzienia czy do obozu koncentracyjnego i zostałaby ogolona na łyso. Natomiast no, polski robotnik by najprawdopodobniej został rozstrzelany. Tak więc na przykład ona o tym wspominała. Ale na przykład też trafiłam na pamiętniki, też jedna rzecz taka interesująca, że w lutym 1945 roku do Wielgowa trafiła duża grupa jeńców z Woldenbergu, dzisiejszy Dobiegniew, z obozu jenieckiego Woldenberg, w którym przebywali polscy oficerowie. Polscy oficerowie, którzy trafili do Katynia pod kuratele Rosji wiemy, jak skończyli. Natomiast jeżeli chodzi o polskich jeńców z Dobiegniewa, no to wielu im się udało dotrwać do tego 45 roku i oni trafili do Wielgowa, kiedy po prostu ich ewakuowano, Niemcy ich ewakuowali, żeby po prostu ich potem jeszcze wykorzystać pewnie do jakichś robót ziemnych i tego typu. I oni przez 2 tygodnie mieszkali w Wielgowie, bo no był chaos, nie wiedziano za bardzo, co z nimi zrobić, gdzie ich tam przeprowadzić i oni też, natrafiłam właśnie na wspomnienie pana Józefa Kuropieski i Eugeniusza Karasia. Józef Kuropieska to był generał, a Eugeniusz Karaś, nie pamiętam jego do końca, jego
stopnia wojskowego,
natomiast oni właśnie pisał, że ten luty 45 w Wielgowie to już był taki okres rozprężenia, Niemcy się już bali, już stawali się tacy bardziej przestraszeni, jakoś tak bardziej nawet powiedzmy mili dla Polaków, bo wiedzieli, że za chwilę może być tak, że to oni staną się jeńcami czy więźniami. Polacy sobie pozwalali na coraz więcej. Tam między innymi, akurat nie w liście, ale gdzieś w innych wspomnieniach, które zostało opublikowane w internecie, to właśnie ponoć tuż przed zdobyciem Wielgowa miejscowi robotnicy przymusowi polscy zorganizowali potańcówkę. Tak się cieszyli, że ci Niemcy odchodzą i że za chwilę będą wolni.
To są takie wspomnienia, o których trudno zapomnieć, kiedy już się je przeczyta. Czy dzisiaj zupełnie inaczej pani patrzy na miejsce, w którym spędziła pani dzieciństwo? Po napisaniu tej pracy, po zebraniu tych materiałów, po przeczytaniu listów i wspomnień.
Przede wszystkim czuję ulgę, że urodziłam się w 84 roku, a nie na przykład w 34 czy w 44, że nie musiałam doświadczać tego. To przede wszystkim czuję. Po drugie, jakby myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby takie historie nigdy się nie powtórzyły, tak? Żebyśmy żyli właśnie w pokoju, żebyśmy po prostu mogli spędzić w swoich domach swoje życie do końca naszych dni, a nie zmieniać ten dom, bo tak jak na przykład moi dziadkowie opuścili Zubrze, dlatego że bali się, że zostaną wywiezieni na Syberię, bo mój pradziadek był członkiem AK.
Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Pani rodzina pochodzi z okolic Lwowa. Była tam pani wielokrotnie i dzisiaj wiadomo, jak tam wygląda sytuacja. Czy jeszcze przed wybuchem wojny pani też z rodziną i sama często jeździła właśnie do tych dawnych rodzinnych, w rodzinne strony?
Byłam raz właśnie we Lwowie i miałam przyjemność nawet nocować w Zubrzy, w miejscowej parafii katolickiej, bo w Zubrzy jest również parafia katolicka. Prowadzona była wtedy przez polskiego księdza, nie wiem jak teraz, jaka teraz jest tam sytuacja, więc no przebywałam w tej Zubrzy, byłam na cmentarzu w Zubrzy. No jest to po prostu wieś. Część Zubrzy jest właśnie jakby już wielkomiejska, tam stoją bloki między innymi, takie typowo sowieckie blokowisko. To, co mnie jakby miło zaskoczyło w pewnym sensie, że ten cmentarz, on się zachował do dziś. Ten cmentarz, na którym leży właśnie dużo polskich mieszkańców, on jest zaniedbany, tak, zarośnięty i tak dalej. Przynajmniej tak było 20 lat temu, nie wiem jak teraz tam jest. Natomiast on istniał. Ja się spodziewałam raczej, że tego cmentarza nie będzie, ale on był i tam... Między innymi to, co jak mną wstrząsnęło, to grup jednej z rodzin, 20 kilku Polaków zostało rozstrzelanych w 1944 roku. I tam był grup jednej rodziny, gdzie 3 czy 4 osoby raczej, były rozstrzelane w 1944 roku. I tutaj niech sobie pani wyobrazi, widzimy właśnie tą tablicę z napisanym imieniem i nazwiskiem. Bardzo prosta tablica, bez żadnych ozdobników i tak dalej. Lista 7 członków rodziny, z których 4 zmarło w 1944 roku, a 3 pozostałych po wojnie, bo ta rodzina akurat zdecydowała się zostać w Zubrzy po wojnie. To jest po prostu coś strasznego, żeby w jednym roku, w jednym dniu stracić 4 członków rodziny. Słysząc nawet, co oni robili, i robią na Ukrainie, mam wrażenie, że nie zmienili się nic od 45 roku. Jeżeli porównuję relacje polskich czy niemieckich mieszkańców, gdzie po prostu domostwa były rozkradane ze wszystkiego, bo też trzeba powiedzieć, że jak ludzie, polscy mieszkańcy zasiedlali z Lwowa w 46 roku, czy to było już rok po wojnie, to te domy były ogołocone ze wszystkiego. Nawet szyb w oknach nie było.
Takie są te wspomnienia, które pani zebrała.
Tak.
Myślę, że w taki sposób skończymy. Bardzo dziękuję. Nasza rozmowa na radioszczecin.pl/fonosfera, a państwu też polecamy reportaż, który był przed tą rozmową. Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.